Rozdział drugi. Wielkie zdziwienie. Ogarnęło mnie wielkie zdziwienie. Gdzie ja jestem? Zdawałem sobie sprawę z tego, że wcześniej miałem wypadek. Bardzo dobrze pamiętam pierwsze 5 minut zaraz po zderzeniu się z naczepą tira, ale potem już nic. Przede wszystkim zszokowała mnie rurka intubacyjna wychodząca mi z gardła, następnie podłączone do niej przewody i inne rurki, które wychodziły z maszyny tłoczącej mi powietrze do płuc, czyli respiratora. Chciałem wykonać normalny, najzwyklejszy ruch ręką, żeby tę rurę wyjąć sobie z gardła. Moja głowa wydaje polecenie, aby ręka się podniosła i nic. Nie mogę nią w ogóle ruszyć. Co gorsza, nawet nie potrafię poruszyć najmniejszym ze swoich palców. Panika, staram się cały podnieść, usiąść. Nic, jakby ktoś mnie przykleił do łóżka. Nie mogę ruszyć głową, która jest uwięziona sztywno w kołnierzu ortopedycznym i na dodatek na wyciągu. Zaczynam się wściekać. No ale jak wyładować złość, skoro nie mogę nic zrobić, totalnie nic. Zaraz. Oczy. Oczami mogłem poruszać. Rozejrzałem się na wszystkie strony i zauważyłem leżącego obok mnie nieprzytomnego faceta podłączonego do dokładnie takiej samej maszyny jak ja. Poznałem go. Mieszkał na tym samym osiedlu. Jeździł tuningowym golfem. Wracał wieczorem pędem do domu i zabrakło mu zakrętu. Widzę, że za szybą stoi zapłakana mama. Chcę jej powiedzieć, żeby nie płakała, że wszystko będzie dobrze. Nic nie mogę powiedzieć. Dostaję szału. Zaczynam gryźć rurę i zamykam dopływ powietrza do swoich płuc. Maszyna włącza alarm. Za sekundę do pisku respiratora dołącza pulsoksymetr. Gwałtownie skacze mi tętno, wpadają pielęgniarki, potem lekarze. Jedna mnie uspokaja, mówiąc jakieś miłe słowa, a druga szykuje bandaże i pakuje mi je do ust, abym gryzł bandaż, a nie rurę intubacyjną. Wypluwam bandaże, pomagając sobie językiem i dalej gryzę rurę intubacyjną. Nie pozwalam, aby ponownie wcisnęli mi bandaże w usta i cały czas trzymam mocno zaciśnięte zęby. Pielęgniarki biorą jakieś ustrojstwo i wpychają mi je między zęby. Rozwierają mi usta i wkładają mi w nie bandaże, które przywiązują do głowy. Teraz nie mam szans, żeby się ich pozbyć. Mama wszystko obserwuje przez szybę, ponieważ tylko na to pozwolił jej ordynator. Widzę, jak mówi i czytam z ruchu ust: Janusz, coś ty narobił. Zaczynam płakać. Wchodzi pielęgniarka, aby mi wstrzyknąć środek uspokajający i przeciwbólowy. Chyba morfina. Odlatuję. W końcu nadeszła wiosna roku 1991. Poprosiłem sąsiada, aby mi dał klucze do garażu, oczywiście za wcześniejszą zgodą rodziców, ale miałem już prawo jazdy, i po kilkumiesięcznej przerwie znowu mogłem dosiąść swojego wymarzonego stalowego rumaka. Miał najlepszego kopa w całym Jastrzębiu. Gdy ktoś próbował się ze mną ścigać, czy to na Jawie 350 TS, czy na MZ251, nie miał szans. Choć zawsze miałem z sobą pasażera, czyli dodatkowe 70-80 kg balastu. Jazda na motorze tak bardzo mnie kręciła, że gdyby tylko była taka możliwość, to wjechałbym nim do domu, a nawet do kibla załatwić swoją potrzebę. Dla mnie nie było jakiegoś tam sezonu motocyklowego. Dla mnie sezon trwał okrągłe 12 miesięcy. Wiosną i latem mój licznik nabijał między 1300 a 1500 kilometrów tygodniowo. Niektórzy tyle robią przez cały rok. Z dnia na dzień coraz bardziej opanowywałem technikę, ale nie tylko jazdy, także popisów i wygłupów na motorze. Jak już zaliczyłem glebę, to wychodziłem z tego bez szwanku. Myślałem, że jeżeli ulegnę wypadkowi, to co najwyżej złamię rękę czy nogę lub parę żeberek. W miesiąc, półtora wszystko się zrośnie i do tego zgarnę odszkodowanie, za które kupię sobie jeszcze lepszą, jeszcze szybszą maszynę. Poza głupotą miałem jednak także kilka zasad, których nigdy nie łamałem. Na przykład nigdy nie wsiadałem na motor po pijanemu. Nigdy? Zdarzył się jeden wyjątek. Opowiem o nim, bo chyba wtedy nadużyłem cierpliwości mojego anioła stróża. Na dzień przed wyjazdem do Mielna, do mojej dziewczyny, która była tam na wakacjach, koledzy namówili mnie, abym wyskoczył z nimi na imprezę do Ochab. Pakowałem się przed wyjazdem nad morze i nie miałem na to ochoty, ale pojechałem, bo dla jednego nie mieli miejsca na motorze. Wiadomo, przez noc wychyliło się trochę browarów, a kiedy już nam zaszumiało w głowach, zaczęliśmy z kumplami kręcić kółka, palić gumy motorem i dawać popisowe jazdy na jednym kole. Przestawił mi się zapłon, a że nikt nie miał klucza imbusowego, aby odkręcić kratery od silnika i ten zapłon wyregulować, do domu jechałem na przestawionym zapłonie. Maksymalna prędkość, którą mogłem osiągnąć, to 60 km na godzinę. Wlokłem się więc powoli, a pewnie, gdyby wszystko z silnikiem było ok, pędziłbym jak szalony i kto wie, co by wynikło. Walnąłem się w domu na dywanie i spałem, aż obudził mnie zegar, wybijając 14. Po 15 miałem pociąg do Katowic, a następnie do Białogardu, a stamtąd jeszcze 40 minut jazdy do Koszalina, w którym znalazłem się dopiero przed 6 rano. Czekała na mnie moja dziewczyna ze swoim tatą i zabrali mnie z sobą do Mielna. Wpadłem do samochodu w ostatnim momencie. Właściwie mieli już odjeżdżać, gdy mnie zobaczyli. Kasia rzuciła mi się na szyję z euforią, po czym przesiadła się szybko na tylne siedzenie samochodu. W czasie jazdy tak mocno ściskała mnie za szyję, że niemal dusiła. To był jeden z nielicznych momentów w moim życiu, kiedy czułem się kochany. Miałem wrócić po 2 dniach, ale tak mi się spodobało, że wróciłem po 12. Po powrocie z nadmorza zaraz idę pojeździć na swoim motorze z przygotowanymi kluczami w ręku, aby go wyregulować. Odpalam silnik i stwierdzam, że całkiem nieźle chodzi. Zrobiłem jazdę próbną i żadna regulacja nie była potrzebna. Czyżby się sam naprawił?